każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jacek Białogłowy, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja się właściwie tylko krótko przywitam i zapraszam serdecznie na rozmowę z trenerem RM Solaru Falubazu Zielona Góra, Piotrem Żytą. Piotr Żyto, wiadomo, w tym sezonie razem z drużyną zajął czwarte miejsce w PGE Ekstralidze 2020. No, główny temat rozmowy to oczywiście podsumowanie tego sezonu. Zaczynamy od pracy Piotra Żyty, jak on siebie ocenia. To w ogóle pierwsze pytanie było w naszej rozmowie, a potem przeróżne niuanse i szczególiki tego, co Falubas robił w tym sezonie. No i jest też troszeczkę o sezonie przyszłym, czyli o składzie Falubazu na 2021 rok. Zapraszam.
Wszędzie czytam oceny Falubazu, tego, które miejsce zajął, czy to dobre miejsce, czy złe miejsce. Natomiast ja bym chciał pana zapytać, poprosić o to, żeby pan powiedział, jak pański sezon, Piotr Żyto, czy jest z siebie zadowolony z roboty, którą wykonał, czy jest zadowolony z tego, że wprowadził zespół do czwórki, że jest ta pierwsza czwórka, że czwórka, a nie medal. Jak to wszystko z pańskiego punktu widzenia wygląda, jeżeli chodzi o pańską robotę?
Pan, najtrudniej się sam u siebie ocenia. Wydaje mi się, że wyniki oceniły mnie dobrze, bo przed sezonem fachowcy wszelkiej maści uważali nas, że będziemy walczyć o utrzymanie, tak? Sezon był ciężki przez COVID, wiadomo, jak to wszystko było, był taki inny sezon niż dotychczasowy, ale weszliśmy do czwórki i to jest naprawdę, wydaje mi się, tej duży sukces tej drużyny, a że no medalu się nie udało, który w sumie był w zasięgu, no to już jest później taka w końcówce troszkę porażka.
Jasne, ale...
Bo można było ten medal zdobyć, nie? Była szansa na to, także, że nie... No, okoliczności, no ten bieg przerwany, mecz przerwany po 12 wyścigach u nas, potem no, w rewanżu już było ciężko, ale można było ten medal jednak zdobyć. To było takie ukoronowanie, moim zdaniem, tego sezonu.
Natomiast ja jeszcze chcę wrócić, no mimo wszystko, ja chcę o pana zapytać. Jest pan zadowolony, nie wiem, z tego, że zawodnicy powtarzają też to, że tor w Zielonej był górze powtarzalny, że tutaj prawie nie przegrywaliście meczów, czy z tej pierwszej czwórki, czy z czegoś jeszcze innego. Jest coś takiego, co powiedziałby pan, że to zrobiłem w tym sezonie najlepiej ja, Piotr Żyto.
Wie pan co, tutaj nie tylko Piotr Żyto pracował w tym klubie, bo to, że tor był taki, no to też jeszcze jest duża praca toromistrza wykonana, jest współdziałanie, współpraca z Tomkiem Walczakiem, to wszystko się składa, te elementy, to nie tylko Piotr Żyto, co przyszedł i zrobił, tylko no sztab ludzi tego dokonał.
No ale na czele sztabu jest Piotr Żyto, tak?
Proszę?
Na czele jest Piotr Żyto, więc dlatego...
No tak, ale to też nie tylko moja zasługa, bo no mówię, każdy dołożył tą cegiełkę i wszyscy razem pracowaliśmy i z tego się cieszę, że udało mi się to zrobić, że była ta współpraca, że była powiedzieć można super atmosfera i tak dalej. Tor też był powtarzalny, także że zawodnicy nie mogli mieć pretensji do tego, że na treningu inny, na meczu inny. No po prostu no 100% pracy wykonaliśmy i to się odbiło takim fajnym wynikiem, tak?
Okej, okay, a ma pan coś takiego, co do dzisiaj, wprawdzie sezon się zakończył raptem no kilka dni temu właściwie, coś, o czym może pan powiedzieć, że to, że wtopa, że mogłem coś innego zrobić jednak?
Ja wiem... Pewnie jakieś tam rzeczy drobne są, ale takie ogólnie, że coś innego zrobić, to no, pierwszy mecz z Częstochową może jeszcze nie byliśmy dograni całkiem z tym torem, nie mieliśmy go rozpoznanego. Też mecz przełożony z dnia na dzień, żeśmy starali się zrobić, ten tor przygotować. Może trzeba było troszeczkę też inaczej to przygotować. No ale to już było i potem najważniejsze, że wyciągnięte zostały odpowiednie wnioski i one się przełożyły potem na wynik, także no, wszystko fajnie współgrało i należy się chyba moim zdaniem cieszyć z tego miejsca.
Okej, okay, jeśli chodzi o zawodników, to największy wygrany w pańskim zespole to chyba jest Martin Waculik, bez dwóch zdań. Czy też może kogoś innego pan wskazał na takiego, kto może powiedzieć o tym sezonie, że pojechał tak, że no w przyszłym zarobi dobre pieniądze, bo będzie miał dobrą robotę. Ktoś inny może.
Wie pan, to nie odchodzi, bo tutaj Martin też miał wzloty, upadki, a zawsze ocenia się po ostatnim meczu. miał też chwilowego doła, to wtedy wskakiwał w jego miejsce Patryk Dudek, Jensen się obudził na końcu. Także moim zdaniem to była drużyna, tak? Ona się uzupełniała i jak któremuś nie wyszedł start, na przykład Wacław Grudzią, to też jechał słabiej. Patryk go zastąpił w tej roli lidera. W Lublinie podobnie było. Także że no, sam Waculik tego miejsca nie zajął, tak? Była cała drużyna, przecież juniorzy znakomicie w tym roku się prezentowali. I to też jest ich zasługa. Każdy dokładał cegiełkę i te mecze wygrane po 40 tam parę punktów, czy remis we Wrocławiu, czy nikła porażka w zasadniczej ludzie w Lesznie. To był efekt składowy tego, że wszyscy dokładali punkty, tak?
Okej, okay, natomiast największy przegrany ostatnich tygodni to Patryk Dudek chyba, o którym się teraz pisze i rozkłada na czynniki pierwsze, czemu właściwie tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. Pan ma swoją opinię? Czy tu chodzi o te jego motocykle od dłuższego czasu, czy to udo w Gorzowie, czyli ten upadek w Gorzowie, czy jest jeszcze coś innego? Czemu człowiek, którego pamiętam, że Tomasz Walczak po meczu w Lublinie mówił, że to jest nasze dobro narodowe i w Zielonej Górze niemal mu trzeba pomnik postawić, potem no przestał jeździć w pewnym momencie.
Może nie przestawić, tylko naprawdę te motocykle oni próbowali robić to, tamto, zmieniać silnik jakiś inny jeszcze gdzieś brać. To powiem tak, gdyby nie Patryk Dudek, to nie mielibyśmy playoffów, byłoby spokój, nikt by nie roztrząsał tego, że końcówkę miał trochę słabszą. Po takich kontuzjach, jakie miał po tych dzwonach, to naprawdę wielki szacun dla niego, co zrobił w Lublinie. I tutaj tego się trzymajmy, bo to rzeczywiście najłatwiej teraz osądzać, bo ostatnie mecze nie wyszły i hura bura na Patryka, bo nie wiadomo co, pewnie chleje, nie wiadomo co robi. To jest nieprawdą.
Już nie, ale prostu, nawet nie wiem, prostu... nawet jak się przeczyta opinię, nie wiem, człowieka, który, Andrzeja Chuszczy, tak, który powiedział od półtora roku Patrykowi nie idzie i tak naprawdę nie idzie do przodu. Więc to człowiek się zastanawia też, że jeżeli ktoś, kto jest przy żużlu, tak mówi, to coś może jest na rzeczy, że,
na pewno,
że gdzieś w innym kierunku.
Jakieś tam zmiany dojdą u niego, wydaje mi się, w teamie, bo tak słyszałem. Może to też będzie ten plus, że Patryk zacznie jechać, no bo jeśli on w przyszłym roku nie będzie jechał, to kto?
O, to jest pytanie.
No właśnie.
Okej.
Także na pewno się ogarnie i myślę, że w przyszłym roku to już będzie naprawdę ten Dudek, którego pamiętam.
Niech pan powie, ja jeszcze wrócę do tej oceny całego zespołu. Miałem tydzień temu audycję, rozmawiałem tam z kibicami i właściwie taka teza w pewnym momencie się pojawiła, że właściwie w tych półfinałach, to właściwie nie wiem, czy to na minus, czy na plus wam zapisywać, że w finałach właściwie, czy od półfinału, w playoffach wyszło szydło z worka, że Falubas jakby ponad stan właściwie pojechał, a w tym i pierwszym, i w półfinale, czyli w drugim meczu z Unią Leszno i w drugim meczu ze Spartą Wrocław zwłaszcza, wyszło szydło z worka, czyli że drużyna pojechała ponad stan. Natomiast twierdzili też kibice, że miał szczęście po prostu Falubas, bo Włókniarz Częstochowa sam sobie krzywdę zrobił i Motor Lublin sam sobie krzywdę zrobił, choćby przegrywając w Grudziądzu z GKM-em, z Grudziądzem, któremu już właściwie na niczym nie zależało. A zgodziłby się z tą tezą, że pojechaliście ponad stan i trochę szczęścia też wam pomogło?
Wie pan co, szczęście sprzyja lepszym. A to my nie mieliśmy takiego szczęścia jak Gorzów, który dostał Walkowera w Częstochowie. Myśmy tam po prostu pojechali, wygrali. To jest szczęście. We Wrocławiu też prowadziliśmy zawody do ostatniego biegu i był remis, tak?
Tak.
W Lesznie też początek mieliśmy naprawdę super i czy to się nazywa szczęściem? Myślę, że nie, że drużyna umiała się pokazać. No, przegraliśmy u siebie ze Spartą bardzo ważny mecz w końcówce sezonu. Gdyby nie on, to mielibyśmy inne miejsce, z innej pozycji byśmy startowali i kto wie, jakby to też było. Teraz roztrząsanie, bo weszli ponad stan, tak. No jest, wie pan co, mnie to widzę, to już niektórzy rozkładają wszystko na czynniki pierwsze, tylko oni nie są tutaj w środku, oni nie widzą, co się dzieje, nie wiedzą, jaka sytuacja.
Nie, dlatego pana pytam, żeby im pan wytłumaczył.
Wszystko wygląda, tak. bo po prostu to jest inaczej, jak się patrzy. Który z tych kibiców przychodził na treningi i tak dalej. Też kibice, Kwecha puścić, że to go nie puści i tak dalej. Trzeba wiedzieć, na ile ten chłopak jest przygotowany, tak? Jak współpracować z nim, widzieć wyniki, monitorować to, nie? A nie, że pojechał w Czechach, w Lidze Czeskiej, zrobił tam 15 i się każdy podnieca, że oj, no to już go trzeba do składu. Potem oddanie Jeppesena. No, no, chłopak miał siedzieć na ławce, bez sensu było. Poszedł do Ostrowa, wyszedł mu tam ten jeden mecz z Toruniem na tych, w tych warunkach takich naprawdę ciężkich. Ma też potencjał, ale akurat tutaj byli ci zawodnicy, na których się stawiało i po co trzymać chłopaka na ławie, żeby nie jeździł.
No dobra, to ja w tej kwestii, to ja w tej kwestii, a mimo wszystko nie wyrzuca pan sobie odrobinę, że trochę za późno zrezygnował z Lindbecka i nie postawił na jednego z tych gości właśnie, na Jeppesena albo na Kvecha? Nie byłoby straty, ma się wydaje, jak się z zewnątrz patrzy, tak? Bo Lindbeck i tak jechał średnio, czy tak sobie, to tak to możemy ująć, a sam pan wie, że i Jeppesen i Kvech to wielkie talenty, może trzeba było ich puszczać wcześniej.
Może trzeba było, ale ja uważałem tak i zrobiłem tak. Także nie mam sobie nic do zarzucenia w tej kwestii, bo na treningach naprawdę Lindbeck jechał, tak? Mhm. To nie tylko i angażował się, to nie było to, że on miał wszystko wywalone, przyjedzie, pojedzie, zrobi tyle, ile zrobi i mu na tym nie zależy. Też czasami trzeba zawodnikowi troszkę zaufania dać. I po prostu być może dostał za dużo, no i tyle. Tak samo broniliśmy się od gości, żeby nie jeździli, jeździliśmy swoim składem, myśmy tylu zawodników, tak?
Tak.
No w końcówce widziałem, co się dzieje, że każdy jednak z tych gości korzysta, no to też żeśmy wzięli, no. Gdyby nie przeciągała się sprawa z Tangate'em, bo się przeciągała, no to by Tangate pojechał do Gorzowa. Dostał papiery dopiero w ostatnim momencie, także już Kołakow był powiadomiony. No ale że tam no po prostu przestraszył się tego toru, miał jechać na próbę toru, nie pojechał. No to już wiedziałem,
że on nie chciał wyjechać na próbę toru?
Nie.
Aha. To zaskakujące, także, pojawiały się takie komentarze, że czemu nie puszczają Kułakowa na próbę toru w Gorzowie, jak on...
No to widzi pan, no to są te komentarze tych dupków, za przeproszeniem, którzy nie wiedzą, co się dzieje. Ja nie będę o wszystkim trąbił w tym, to jest nasza sprawa i pewne rzeczy się załatwia w własnej broni. Nie pojechał, no bo nie chciał po prostu. No.
Dziwne.
I taki też jego występ był, jaki był. Ja mówię, pojedź na próbę toru, kąty połapiesz, bo nie jeździłeś tutaj i tak dalej. Nie, on na próbę toru. No to już był wystraszony. Także takich paru składowych też było. No Tangate pojechał w tych paru meczach, ale naprawdę silnych przeciwników. Pojechał do Leszna i tam źle się nie zaprezentował, tak?
Tak, w Lesznie, okej. Okay.
Potem pojechał tu u nas, w tych naprawdę ciężkich warunkach zrobił rekord toru, no to tutaj było lepiej. We Wrocławiu już było też gorzej, no. Po prostu, no tak to się składa, że to są jeszcze zawodnicy, którzy muszą... To przepaść jest między Ekstraligą a pierwszą ligą i tylko, no, co, sprawdzili się Holderowie i w jednym meczu Klint, tak, Nikola Klint, bo się spasował z torem w Gorzowie zwłaszcza. A reszta, no jakoś nie widziałem, żeby sobie radzili. Także że jest to duża różnica, bo taki Tangate sobie w pierwszej lidze może sobie pozwolić na przegranie startu i potem wyprzedza zawodników. A tutaj już niestety Ekstraliga takich rzeczy nie wybacza i jest problem po prostu.
To jeszcze jedna rzecz, o którą chcę zapytać, o tor chciałem ten zapytać. Fajnie, świetnie powtarzalny i tu znowu posłużę się jakimiś opiniami, a nawet statystykami. Tor fajny, powtarzalny, wygrywaliście głównie, a wyliczają wam, że Mijanek najmniej w Zielonej Górze i to, że najnudniejsze zawody w Zielonej Górze.
Proszę pana, jeżeli przygotowujemy tor na początku sezonu z dwoma ścieżkami i przyjeżdża komisarz i przyjeżdża sędzia, mówi nie, bo tu ten pas, tu jeszcze kawałeczek jest i każą nam dobijać, to ja się pytam, czyja to jest wina, moja, czy komisarza toru i sędziego, że tak było, nie inaczej. Gdzieś tam od połowy sezonu, czy od tej, jakby w Toruniu ten finał mistrzostw ligi, ekstraligi, to pozwolili, że można troszkę brodować tą zewnętrzną, tak dalej, wtedy...
Specjalny komunikat tam wyszedł, tak.
Tak, ale jak myśmy to robili, to myśmy karę dostali za mecz z Grudziądzem, gdzie 15 mecz biegów się odbyło bez organizatorów, bo deszcz padał. Tor był przygotowywany, bo deszcz padał przed meczem, tak dalej. Tor elegancki i żadnego upadku, żadnej kolejny, żadnej dziury, to dostajemy karę, bo... A są mecze w końcówce sezonu, gdzie się jedzie na siłę, tak? Bo się jechało na siłę tutaj mecz półfinału z Wrocławiem, na siłę jechaliśmy w Gorzowie, Jakbyśmy takie tory przygotowali, to by były tory zawieszone, licencja zabrana i do końca sezonu pewnie. Ale jak jest potrzeba, no to się wtedy jedzie i się co innego robi.
A tak na marginesie?
Tak to jest i tak to wygląda.
A tak na
jak chcesz zrobić tor, żeby był do ścigania, bo taki też mi zależało, żeby były dwie ścieżki, nie tylko krawężnik i ten, no to jak ci przyjedzie jeszcze płaczki z innych klubów, patrzą, nie, bo tu tak jest tak, a tu nie tak, no to sędzia tam zaczął ubijać. No i mieliśmy tego efekt po prostu.
Trenerze, a tak na marginesie, Adam Warecki po cichu zakończył karierę toromistrza?
Adam był na zwolnieniu. Pomagał w końcówce sezonu, także myślę, że nie zakończył. Jest na emeryturze już chyba teraz, tak mi się wydaje, czy jeszcze na rencie, bo tam miał problemy z tym. I po prostu nie mówimy o tym, że nie było, można powiedzieć, zakończenia jakiegoś pożegnalnego. Tak to wygląda.
Nie, pytam, bo pamiętam, że pan przychodząc nawet do klubu mówił, że chce z nim współpracować, potem on zniknął.
Tak, no ale nie zniknął, bo no, był ja chory. No, jak mógł być na zwolnieniu, przychodzić na mecze czy do pracy, że wiadomo, że zaraz zabiorą uposażenie i to nie o to chodziło, to zdrowie ważniejsze jest w tym momencie.
Nie, jasna sprawa, chciałem wyjaśnić, bo po prostu nie wiedziałem, jaka jest sytuacja, dlatego...
Tomek Potoniec też się sprawdził, naprawdę robotę wielką wykonał. I też dla niego brawa, uczył się przy Adasiu, także że myślę, że dobrego następcy, można powiedzieć, Adam wychował.
Pytanie o juniorów. Drużynowe Mistrzostwo Polski i tu gratulacje oczywiście dla klubu za kolejny złoty medal. Natomiast tak w trakcie sezonu nawet się delikatnie zastanawiałem, mając na uwadze to, że w przyszłym sezonie ci trzej chłopcy Krakowiak, Pawliczak, Tonder przechodzą na wiek seniora, że Osyczka ma jeszcze tylko rok seniorski. Czy nie korciło, żeby odpuścić ten złoty medal, a postawić na tych młodszych chłopaków, żeby oni więcej pojeździli, żeby byli lepiej przygotowani do kolejnego sezonu ekstraligowego?
Ja powiem tak. Do końca sierpnia...
Aleksander Janas, okej. Okay.
Mhm. Skład ustalał Aleksander Janas. I jechali zawodnicy na te zawody, czy Ligę Juniorów, czy na MDMP, no to także, że był najsilniejszy skład. Proszę zobaczyć, porównać sobie składy potem, jakie były.
Nie, no na koniec już rzuciliście tych chłopaków młodszych, tak? Natomiast czy jakaś strategia klubu nie powinna być jakaś taka...
Ale nie pojechał Krakowiak na któryś zawody, nie pojechał Tonder. Jechali młodsi i całkiem zdali też egzamin, tak? Bo na ostatnią Ligę Juniorów do Wrocławia pojechał Pawliczak, Osyczka, Ragus i na 30 punktów 28 zdobyli. Dwa wyścigi, tylko cztery nowe, ale resztę po 5-1. Do Styczka z Ragusem potrafili Liszkę przywieźć na 5-1. Tak?
Czyli pan ma o tych chłopakach dobre zdanie i przyszły sezon nie musi być taki zły, jak się wszyscy boją?
Osyczka też jeździł w Opolu, także że jakiegoś doświadczenia nabierał. To nie jest tak, że on siedział na ławce, nic nie robił i tyle. Dzisiaj mieliśmy jechać do Ostrowa jeszcze na Ligę Wielkopolską. My tam jesteśmy zaproszeni drużynową, ale zawody no, ze względu na stan toru zostały odwołane. Jutro jedziemy, mamy jechać do Torunia na Najskap jeszcze. Także to nie jest koniec toru do tych chłopaków. Oni jeżdżą i widać, że postępy robią, bo potrafią. Także
oni będą,
proszę
oni...
zobaczyć, że w przyszłym roku w Ekstrolidze też nie będzie tych dużo takich nazwisk. Więc niektórymi będą porównywali i wcale nie są na straconej pozycji.
Ale zostają tylko oni, czy bierzecie kogoś z zewnątrz?
No jeszcze jest Tuft, tak?
Tak. Mówię o tych chłopakach miejscowych.
Na razie skupiamy się na nich, rozmowy trwają, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie.
A wie pan, jaki będzie miał w ogóle skład na przyszły sezon już?
Jakiś zarys tam się wykształtował na razie.
A coś więcej?
Nie.
A niech mi pan powie, a wie pan już, że odejdzie Waculik?
No tak, na to się zanosi, ale czy odejdzie, zobaczymy.
Okej, okay, a jak go Zagar zastąpi, to jak to pan oceni?
No wie pan, tylko Zagar jeszcze jest, bo tam jeszcze jedno miejsce jest wolne i na tą chwilę no, trzeba coś znaleźć, ale gdzie i jak to wszystko jest poukładane.
No właśnie.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Czyli tak, Antonio Lindbeck to na pewno odchodzi, tak to wiemy, bo już rozsyła swoje papiery nawet z tego, co czytamy. A co z Jensenem w takim razie?
Nie wiem, rozmawiamy.
Aha, czyli tu się może wszystko poprzestawiać, jeśli chodzi o formację zagraniczną,
może
tak?
Się, może się przestawać, a nie musi. Także Zobaczymy, jak to wszystko w rozmowach będzie, co to się poukłada. Bo no nie wiem, czy jeszcze nie jestem panu w stanie powiedzieć na 100%, kto jeszcze będzie, czy kogo nie będzie, bo to się wszystko z dnia na dzień zmienia. Tak?
A jeżeli sprawdzi się ten zarys, o którym pan nie chce nawet mówić, to myśli pan, że Falubas będzie tak samo, taką samą jakość miał, wyższą, niższą? Ten potencjał tak zwany.
Powiem panu w listopadzie.
Aha, okej, okay, dobra.
Jak już będzie skład, no co ja teraz będę mówił, mamy z kimś tam rozmowy prowadzone, albo przyjdzie, nie przyjdzie i dzisiaj powiem, może tak, na dzisiaj jest lepiej, jutro może być gorzej, pojutrze jeszcze lepiej, no, no to jest taka trochę w tej chwili loteria i no, nie ma pewnych rzeczy jeszcze. No. Na pewno jest Piotr Protasiewicz, na pewno jest Patryk Dudek. Tak. I też nie jest prawdą to, co piszą w portale, bo że nie ma w Falubazie pieniędzy i tak dalej, to jest jakieś wierutne działanie na szkodę naszego klubu, ktoś nam robi podgórkę, żeby zawodnicy nie przychodzili, żeby nie rozmawiali. No,
tak. A U24?
To na tym zależy po prostu.
A U24 w Falubazie?
No mamy szeroki wybór.
No, dokładnie, bardzo szeroki.
Także też to musimy wszystko na spokojnie przemyśleć.
A tak. Norbert Krakowiak w GKM-ie Grudziądz to według pana jest prawda, czy też nie wiadomo?
Następna plotka, no. Norbert dzisiaj wychodzi do szpitala, ma to przyjechać do nas. No. I tak to wszystko wygląda. Piszą jacyś właśnie, to jest ten przegląd sportowy, gdzie informator się dorwał i daje gościowi, a ten pisze wszystko łyka jak pelikan i potem pisze takie bzdety. Także no to jest po prostu moim zdaniem, ktoś tutaj Zielonej Górze komuś nie pasuje, że jest tak w miarę i finansowo poukładane teraz, bo był problem po poprzednim prezesie. Wszystko wyszło woli na prostą. Zawodnicy mieli płacone pieniążki w tygodniu zaraz po meczu. Nie ma żadnej zaległości.
Znaczy, nie ma dyskusji, to natomiast zastanawiam się w kontekście tych pieniędzy. Może być ułożone i stabilnie, natomiast jeśli na coś się zanosi, macie stracić Waculika, a o największe nazwiska tak wychodzi, Falubas się nie bije, to wychodzi, że jednak to nie jest najbogatszy klub w tej chwili w Polsce, tak? W cudzysłowie.
Wie pan co? I tu jest też pan w błędzie, jak i wszyscy kibice. Rozmawialiśmy z wszystkimi, może nie z wszystkimi, ale z czołowymi żużlowcami.
Aha.
Pieniądze mieli nie mniejsze.
Nie dali się
przekonać. Ciężko wyrwać zawodnika z klubu, gdzie tam ma niby poukładane wszystko i tak dalej. Też niektórzy działali w ten sposób, moim zdaniem, że podbijali sobie cenę u swojego pracodawcy, bo rozmawia ten klub z nimi, tamten i tyle. Także naprawdę było dużo rozmów i przy okazji prywatnie rozmowy kiedyś powiem panu, z kim rozmawialiśmy.
To dziwne w takim razie,
sam pan nie uwierzy właśnie. No.
To dziwne, że ten Wacul miałby odejść w takim razie.
No, to tutaj są też jeszcze chyba jakieś kwestie. No, przyjaciela ma w Gorzowie.
Oho, okej.
Okay. Bartka z Barznika, z którym się bardzo kumpluje.
Ponoć Bartek w Gorzowie powiedział, proszę mi ściągnąć kogoś do zdobywania punktów i między innymi miałby być to właśnie Martin i dlatego, no, że tam się postawili mocno
działacze. Być może tak też było. No, powiem, że nie ma jeszcze Martina decyzji, ale też nie był tu... można powiedzieć, nie został, jakby to powiedzieć, nie została mu przedstawiona też bardzo korzystna oferta w ten sposób.
Aha, okej. Okay. No dobra, na sam koniec już, niech pan powie, jakby cały sezon obejmując, już nie tylko Falubas, ale ta cała liga, co do zapamiętania, co do zapomnienia, taki strasznie był to sezon covidowy z jednej strony, wiadomo, te wszystkie obostrzenia, z drugiej strony w cudzysłowie aferki się pojawiały typu Anlasy, typu Nitro, o gościu się mówiło ciągle, czy to dobrze, czy niedobrze. Pan z czego zapamięta ten sezon głównie?
Z tego, że był jeden chyba z najbardziej wyrównanych sezonów w historii Ekstraligi. Że ostatni bieg, ostatni mecz decydował jeden bieg o tym, kto w playoffach będzie, kogo nie będzie. Tak mi się wydaje, że takiego sezonu jeszcze nie było. Żeby przez jeden punkt meczowy nie wyjść, to jest już ewenement chyba, którego nie było do tej pory, bo to zawsze tam wszystko mniej więcej było już poustalane, a tak to do końca samego walka się toczyła i to było na pewno dla kibiców fajne. Nie fajne było to, że tych kibiców też na trybunach nie było, bo początek był jaki był, potem 25%, potem 50%, chociaż w pewnym momencie, kiedy te 50% mogło wejść, też nie wszyscy już chętnie na ten stadion.
No w Falubazie tak. Zdecydowanie mniej niż ta połowa przychodziła, nie?
No tak, a to wydaje mi się, że to
boją się ludzie? Czy telewizja? Proszę? Czy boją się ludzie, czy telewizja zabiera?
Wie pan co, no to tak, jest... Bo może i troszkę się boją, ale z drugiej strony telewizja też odebrała tych kibiców, no bo jak ten żużel, no to w pewnym momencie się włączyło, fajnie, że tak było, ale w pewnym momencie włącza się telewizor i od niedzielę czy w sobotę od rana zawody, w niedzielę od rana
Tak, możesz zacząć dzień zawodami, skończyć magazynem jeszcze, oglądać i oglądać.
Tak, no cały dzień siedzi się przy tym, no to też patrząc na aspekt finansowy, to też się bardziej opłaca siedzieć przed telewizorem niż przyjść na stadion. Gdzie,
i co tu robić, bo z jednej strony masz pieniądze z telewizji, a z drugiej odchodzą ci pieniądze tak. Od kibiców, tak?
No, to jest też prawda, że no, wie pan, jest sąsiad, z sąsiadem się dogaduje, albo dwóch, trzech kupi się zbiera, kupią tam co,
browara,
usiądą tak, przy browarze, będą sobie siedzieć oglądać i mają kilka meczy, tak? No. A tutaj przychodzi na jeden jeszcze wydatki, koszty, no i no tak to jest, to jednak ta telewizja, ten COVID to wszystko zabrało tych kibiców z trybun, tak mi się wydaje.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.